Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Swoją posługę przy mikrofonie rozpoczyna ojciec Piotr. Jak w każdą sobotę zapraszam Państwa na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha z Zielonej Góry. Na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego.
Przybądź Duchu Święty, twórz nie. Światła Twego strumień. Żyć Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, żyć światłości sumień. Przybądź Duchu Święty, spuść mnie światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień. Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogi, przyjdź światłości sumień.
Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Sochę z Zielonej Góry. Szczęść Boże, Ekscelencjo.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, w ostatnią niedzielę obchodziliśmy 23 dzień papieski ustanowiony przez biskupów polskich na pamiątkę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra. Dzień później przypominaliśmy 45. rocznicę niezwykłego dnia dla Polaków, 16 października 78 roku, kiedy ogłoszono miastu i światu zakończenie konklawy wyborem na następcę świętego Piotra polskiego kardynała Karola Wojtyła. Ten wybór okazał się epokowym nie tylko dla Polski, ale i dla Europy i świata. W artykule ważny dla świata amerykański pisarz, autor biografii w świętym Janie Pawle II, George Weigel, napisał: Jan Paweł II był najbardziej znaczącym papieżem od 500 lat, a nawet może więcej, zarówno pod względem wpływu na Kościół, jak i na świat. Jeśli chodzi o Kościół, to nadał Soborowi Watykańskiemu II autorytatywną interpretację. W aspekcie światowym był on postacią kluczową dla upadku europejskiego komunizmu. W obecnej katechezie pragniemy rozważyć szczególną troskę świętego Jana Pawła II o Polaków i ich formację w dziedzinach dla człowieczeństwa bardzo ważnych, najważniejszych, a są nimi Boże przykazania, dekalog, czyli 10 zdań, 10 słów. Z takim przesłaniem przyjechał do Polski po raz czwarty jako pielgrzym w 1991 roku. Wiedział wtedy papież, że dokonało się wyzwolenie Europy Środkowej i Wschodniej pod względem politycznym, gospodarczym, ale ciągle, a nawet jeszcze bardziej, grozi Polakom zniewolenie ducha, jakie napływa z bogatych krajów Europy Zachodniej. Dlatego całe orędzie tej pielgrzymki, czyli główne przemówienia w poszczególnych diecezjach, poświęcił 10 przykazaniom. Dzisiaj widzimy, jak prorocze były te słowa tego orędzia dla ówczesnych i dzisiejszych jego rodaków, ale także dla całego świata. Dekalog, 10 słów, Zajmuje bowiem centralne miejsce pośród praw, które Izrael otrzymał na Synaju. W Starym Testamencie to Bóg był źródłem, z którego prawo bierze swój początek. Dekalog ujęty jest głównie w formie zakazów. Do nich dochodzą dwa pozytywne nakazy. Obowiązek pamiętania o świętowaniu Dnia Świętego i szacunku dla rodziców. Rozpoczęcie dekalogu od słów „Ja jestem Panem” i zakończenie słowami „Twojego bliźniego” wskazuje, że zostały w nim ujęte istotne sprawy dotyczące Boga i ludzi. W formule wprowadzającej Bóg przedstawia się jako ten, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu. To najkrótsze wyznanie wiary: „Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli dla Izraelitów”. Po tym wygnaniu następują przykazania, niektóre szerzej rozbudowane w tekście biblijnym. W katechizmowej formie przytacza je Ojciec Święty i kolejno je omawia. Rozpoczynając misję, przypomina nam podstawowe prawo nadmoralne. Jan Paweł II wołał do nas z Koszalina 1 czerwca 1991 roku. „Stąd, z nadbałtyku, proszę was wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nie zapominali: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł ze ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca Twego i matkę Twoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego Twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”. Oto dekalog, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Koniec cytatu z Ojca Świętego. Dlaczego Jan Paweł II wyakcentował rolę dekalogu w budowaniu przyszłości człowieka? Stanowią one bowiem fundament do zachowania godności człowieka w pełnym jego wymiarze ziemskim i wiecznym. Znaczenie dekalogu można zrozumieć dopiero wówczas, gdy uświadomimy sobie, że jest to prawo naturalne, które zostało wpisane w sumienie człowieka, w samym akcie jego stworzenia. To znaczy, zachowując je, człowiek żyje zgodnie z naturą, jaką obdarzył go Stwórca, że żyje zgodnie z możliwościami i celem, do jakiego Bóg człowieka stworzył. Natomiast przekraczając je, sam siebie unicestwia, niszczy. Katechizm Kościoła katolickiego tak to wyjaśnia. 10 przykazań należy do objawienia Bożego. Pouczają nas one zarazem o prawdziwym człowieczeństwie człowieka. Podkreślają główne obowiązki, a więc pośrednio także podstawowe prawa, właściwe naturze osoby ludzkiej. Dekalog stanowi uprzywilejowany wyraz prawa naturalnego. Od początku Bóg zakorzenił w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczył się do ich przypomnienia. Przykazania dekalogu, chociaż dostępne dla samego rozumu, zostały objawione. Grzeszna ludzkość potrzebowała tego objawienia, aby osiągnąć pełne i pewne poznanie wymagań prawa naturalnego. Pełne wyjaśnienie przykazań dekalogu było nieodzewne w stanie grzechu z powodu zaciemnienia światła rozumu i wypaczenia woli. Przykazania Boże jak tak mówi katechizm, w takim rozumieniu obowiązują wszystkich ludzi, tak wierzących, jak i niewierzących, bo jest to prawo naturalne. Stanowią podstawę do budowania godności ludzkiej i ładu społecznego. Wyczuwają to także niewierzący, jeśli nie są zaślepieni przez wojujący ateizm, jeśli mają odrobinę dobrej woli. Dlatego prominenci komunistyczni do lat 80. ubiegłego wieku, chociaż deklarowali się jako ateiści, posyłali swoje dzieci do nielicznych wówczas liceów, synów do liceum księży Pijarów w Krakowie, a córki do sióstr niepokalanek w Szymanowie. Chodziło im nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale przede wszystkim o formację w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Starsi wierni pamiętają, jak reakcje środowisk laickich w 1991 roku były wyjątkowo krytyczne na nauczanie Jana Pawła II o dekalogu. Podobnie reagowano, gdy w Skoczowie przypomniał Ojciec Święty obowiązek formowania sumienia i postępowania zgodnie ze dobrze uformowanym sumieniem. Mentalność laicka, która od 200 lat coraz bardziej opanowuje ludzi, szczególnie Europy Zachodniej, przywłaszcza sobie prawo do decydowania, jakim się winno kierować. Jest to istota grzechu pierworodnego. Człowiek nie chce uznać prawa naturalnego i boskiego zarazem, ale usiłuje sobie tworzyć prawo, często przeciwne prawu naturalnemu. Powstaje swoistego rodzaju antydekalog. Ty na miejsce nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Człowiek mówi, ja jestem Bogiem. Bogiem są moje dobra materialne. Zamiast nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, nie ma świętości, nie ma żadnego autorytetu, ja jestem dla siebie Bogiem. Zamiast czci ojca Twego i matkę, nie słuchaj starych, bo są zacofani, ty sam decyduj i nie radź się ich w niczym. Ty najlepiej wiesz, co jest dobre, a co złe. Nie zabijaj, zabijaj, zwłaszcza słabych, bezbronnych, niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci poczęte. Zamiast niemu fałszywego świadectwa, zakłamanie uczyń podstawą dyplomacji i wszelkich relacji międzyludzkich i tak dalej. By tak zwani oświeceni mogli realizować skutecznie antydekalog, potrzeba ludzkiego prawa bardzo zawiłego i skomplikowanego. By nikt nie mógł się rozeznać, jak dogłębnie jego cele są przewrotne, szkodliwe dla zwykłego człowieka, mają do tego środki przekazu, ale też mają inne środki, zwłaszcza mnożenie przepisów i praw. By człowiek nie mógł się rozeznać, co naprawdę dobre jest, a co złe. Tak oto zamiast prostych i zrozumiałych dla każdego 10 słów przykazań, które odczytujemy konkretnie w życiu Zbawiciela Jezusa Chrystusa, laicy prawodawcy tworzą prawo zawiłe, określające drobiazgowo działalność i życie człowieka, który jest zniewoleniem. Powstają księgi ustaw liczące co roku po kilka tomów rocznie. Twórcy tak zawiłego prawa wiedzą, że nikt z ludzi prostych nie przeczyta i nie ma pieniędzy na prawnika, by go na ten temat pouczył. Odrzucenie 10 przykazań owocuje obficie ogromnym rozbudowaniem ustawodawstwa cywilnego. Często jest to prawo w celach politycznych, czy też dla ułatwienia obejścia przepisów obowiązujących człowieka, a zwłaszcza często prawo przeciwny prawu naturalnemu, jak prawu do życia, czy do prawdziwej rodziny mężczyzny i kobiety. Cóż mamy robić wobec takiej tendencji i działań we współczesnym świecie, wobec tak zwanego antydekalogu? Potrzeba powracać do dekalogu, do jego troski o przestrzeganie. Jak to robić? najpierw powinniśmy zacząć modlić się codziennie i w kontekście modlitwy Ojcze Nasz i w duchu wiary przypominać sobie Boże prawo, którym nas Bóg, miłość, ukazuje nam drogi prawdziwego człowieczeństwa na miarę samego Boga. Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Trzeba wrócić do wychowania młodych ludzi przez pacierz w rodzinie. Dawniej mówiło się o dobrze odpowiadającym uczniu. Umie jak pacierz. Modlitwa codzienna, zwana pacierzem, jest czymś naturalnym w życiu człowieka wiary. Od najmłodszych lat matka czy ojciec brali dziecko i klękali przed krzyżem czy obrazem i malutką rączką robili i robią dzisiaj także znak krzyża na czole, piersiach i ramionach. Gdy dorastało, uczyli kolejno Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, zdobaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań, 2 przykazania miłości, aniele Boże, stróżu mój. Często spotykają się rodzice lub dziadkowie wtedy z trudnymi pytaniami dzieci. To najlepsze okazje, by wyjaśnić dzieciom pewne prawdy i zasady postępowania na takim poziomie rozwoju, na jakim w danym wieku są. Najważniejsze jednak jest to, że sami rodzice, rodzeństwo modlą się codziennie, wiernie słuchają Słowa Bożego w każdą niedzielę i święto, a to pomaga im żyć tak, że dzieci mogą widzieć w życiu rodziców wierną realizację Bożych przykazań. Jest to sprawdzona przez wieki metoda i najskuteczniejsza do formowania prawego sumienia dzieci i młodzieży. Pytanie, w ilu rodzicach dzisiaj tak się modlą? To rzeczywiście jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Zasadniczo modlą się Ojcze Nasz, zdrowaś Mario. Inne modlitwy uczą się dzieci przed pierwszą spowiedzią i komunią świętą, zwłaszcza wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Ale formować sumienie człowieka prawem Bożym, dekalogiem, to następstwo uznania za prawdę, że przykazanie Boże są przejawem nieskończonej Bożej miłości, Jego ojcowskiej troski o człowieka. Mówi zresztą wyraźnie Bóg w Księdze Powtórzonego Prawa. Polecam ci przestrzegać przykazania, abyś żył i był szczęśliwy. Potrzeba także uświadomić sobie i młodym konieczność przykazań. Ktokolwiek wędrował na zawrot do Doliny Pięciu Stawów, to wie, że są tam łańcuchy, klamry ubezpieczające taterników przed tragedią roztrzaskania się przez upadek w przepaść. Cel przykazań jest podobny. Trzeba także uświadomić dzieciom i sobie konieczność zachowania wszystkich przykazań. Nie można czynić tego wybiórczo. Przykazania można porównać do wałów ochronnych zbudowanych po obu stronach rzeki. Pamiętamy, co działo się w 1997 roku, gdy całe wioski i miasta zostały zalane. Wystarczyło, że w jednym miejscu wał został przerwany. Wówczas woda zalewała powierzchnię setek kilometrów kwadratowych terenów i jedno miejsce, jedno przykazanie zniszczone niszczy wszystko pozostałe. Jakie są drogi doskonalenia sumienia prawego? Pierwszą z nich jest niewątpliwie troska o coraz lepsze poznanie dekalogu i konsekwentne formowanie swego sumienia według tego zegara dobra i zła, czyli prawdy w myślach, słowach i uczynkach ludzkich. Tego nikt nie zrobi za drugiego człowieka. O tyle możemy formować nasze sumienie według 10 przykazań, o ile tego pragniemy. Rodzice, wychowawcy, kapłani mogą pomagać być przewodnikami, ale nie zastąpią osobistego zaangażowania, zwłaszcza osobistej decyzji kroczenia drogą prawdy o ludzkiej godności i ludzkiej naturze. Pomocą w tej dziedzinie jest trzecia część katechizmu Kościoła katolickiego, w której wyjaśniona jest treść 10 przykazań. Dorośli chrześcijanie powinni się z tym zapoznawać. Drugą drogą doskonalenia sumienia i wychowania do zachowania przykazań jest doskonalenie miłości Boga przez żarliwą modlitwę. Nie można zaufać komuś, kogo się nie zna, albo o którym się nie wie, czy naprawdę mnie kocha. Istotą formacji prawego sumienia jest doprowadzenie dzieci i młodych do osobistego spotkania z Bogiem, który jest miłością. Taka jest bowiem definicja Pana Boga. Bóg jest miłością. To trwa w miłości. W Bogu mieszka, a Bóg w nim. Trzecią drogą doskonalenia prawego sumienia jest szukanie towarzystwa ludzi, którzy żyją według Bożego prawa i mają delikatne sumienia. Są to przeważnie ludzie, którzy umieją korzystać często ze spotkania z Chrystusem miłosiernym w sakramencie pokuty. Dla nich częsty rachunek sumienia, umiejętność wglądu w siebie oczyma prawdy, czyli oczyma Chrystusa, oczyma 10 przykazań i światły Ewangelii, to najdoskonalszy sposób formowania ludzi prawego sumienia. Tacy ludzie stają się przewodnikami w duchowości dla młodych, są najlepszymi wychowawcami do dojrzałości chrześcijańskiej w dziedzinie postawy. Drodzy radiosłuchacze Radia Maria, papież mówił do młodzieży na Jasnej Górze w czasie Światowego Dnia Młodych w sierpniu 1991 roku w apelu jasnogórskim. Czuwam. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, mówił papież. Ile razy Chrystus powtarzał to wezwanie. Czuwam, to znaczy staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężać je w sobie. Wzywa więc nasz papież do czujności. Rozumie przez to odwagę mówienia sobie prawdy o naszych myślach, słowach i czynach. Prawdy rozpoznanej z pomocą dekalogu, a szczególnie przez wpatrywanie się w świętego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O nim bowiem mówimy w hymnie odmawianym w każdej mszy świętej w niedzielę. Ty sam jesteś święty. Tyś jest Panem Najwyższym i Tyś jest Najwyższy Jezu Chryste. Do Was, rodzice, zwracam się z prośbą. Módlcie się z dziećmi modlitwą codzienną, włączając w nią wierzę Boga, 10 przykazań Bożych. Nade wszystko proszę Was, módlcie się za siebie do Chrystusa Pana. Spraw, o Panie Jezu, mocą Ducha Świętego, aby dzieci nasze, nasi sąsiedzi i wszyscy, których spotykamy na drodze życia, widząc nas, rozpoznawali Ciebie, Jezu Chryste. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo, za dzisiejszą katechezę, z tej racji, że za chwilę rozpoczęcie roku akademickiego w naszej akademii. No właśnie, chciałem prosić o pasterskie błogosławieństwo dla wszystkich naszych słuchaczy.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie, gorąco pozdrawiamy dzisiejszą katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie na antenie Radia Maryja. Wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Sucha, biskup pomocniczy senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.